Nie chodzi o to, żeby świadomość śmiertelności naszych bliskich była jeszcze jednym powodem do tego, żeby nasze życie było jeszcze bardziej ponure, tylko jeśli to jest przeprowadzone właściwie, no to rezultatem będzie zachwyt każdą sekundą bycia z tą osobą.
Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem.
Jeszcze nie spotkałem osoby, która nie miałaby życiowych kłopotów. Spotkałem jednak osoby, które mają obiektywnie niewielkie problemy, a mimo to są bardzo zmartwione, bardzo się przejmują, bardzo się martwią. Często dzieci są takimi osobami. Spotkałem wreszcie osoby, i myślę, że każdy z nas pewnie takie spotkał, które obiektywnie mają poważne wyzwania, a mimo to potrafią się nie martwić. Jak to zrobić, żeby przestać się martwić? A może to martwienie jest nam do czegoś potrzebne? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast Najważniejsze. Spotykamy się live w każdy czwartek o 21:00. A następnego dnia możecie nas posłuchać na Spotify i innych platformach podcastowych. Ten podcast jest też częścią mojej prorodzicielskiej, proojcowskiej działalności. Zapraszam do subskrypcji podcastu. Polecam uwadze ojcowski newsletter, ojcowskie warsztaty, które prowadzę, a także możliwość wsparcia podcastu. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Marcin Fabiański, przewodnik po filozofii i medytacji, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, i człowiek, z którym hasło stoicyzm uliczny jest związane bardzo mocno, bo też jest autorem książki pod tym właśnie tytułem. Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Mikołaje. Dobry wieczór wszystkim.
Poprzednie spotkanie się nie udało ze względu na twoją chorobę. Prawda jest taka, że dzisiaj też nie jesteś w zupełności zdrowy, więc jestem ci bardzo wdzięczny, że mimo tego nie odwołałeś tego spotkania. Drodzy słuchacze, jeśli będą tutaj jakieś kłopoty, bo po mojej stronie, powiem szczerze, też jest trochę kataru, i kaszlu małego, ale jest, to prosimy o wyrozumiałość. Dzisiaj rozmowa, jak przestać się martwić. Ktoś zapyta, czy to jest temat dla rodziców. Ja myślę, że to jest temat dla każdego człowieka, i dorosłego, i małego. No, ale na pewno jest też to temat dla rodziców, bo rodzice to są osoby, które są odpowiedzialne za innych ludzi. W związku z tym tych zmartwień, może jak jest się samemu, to ktoś powie, no to się nie martwię, najwyżej nie, zginę i tyle. Ja sam. Ale kiedy jestem za kogoś odpowiedzialny, czy to za swoje własne dzieci, czy w ogóle po prostu za drugiego człowieka, to jest troszkę inaczej. No i w związku z tym to pytanie, nie ukrywam, że to pytanie przyszło mi do głowy już dawno temu, przy okazji właśnie spotkania z twoją książką. Chyba to był właśnie stoicyzm uliczny, bo tam naprawdę dawałeś takie super haki, jak tu przestać się martwić, a najlepsze było w tym wszystkim to, że właściwie to nie były, przepraszam, że tak powiem, nie twoje haki, tylko to już wymyślono bardzo dawno temu. Po tym przydługim wstępie, Marcinie, pytanie wprost. Jak przestać się martwić?
Jak odpowiedzieć wprost? Zacznę od tego, że tak, to prawda, jest jakaś, mamy niesamowitą jakąś skarbnicę, może lepiej powiedzieć arsenał haków, które wymyślili różni mądrzy ludzie przez dość długi czas trwania naszej cywilizacji i możemy do nich spokojnie sięgać, po to na przykład, żeby się mniej martwić. Nie wiem, czy da się całkowicie przestać martwić. Taki ideał oczywiście istnieje i zawsze rozpalała wyobraźnię ludzi taka możliwość, że o to w ogóle się nie martwię, tak? Ale czy to jest możliwe, czy nie, to nie wiem. Tak? Mędrzec, nawet nie filozof, filozof to jest ten, który ćwiczy się w różnych sztukach, między innymi w tym, żeby się nie martwić, a mędrzec to jest ten, który już wie, jak to robić. No nie wiadomo, czy ktoś taki kiedykolwiek istniał. Niektórzy mówią, może Sokrates był taki, inni. Może Epiktet, Budda mógł być taki, choć pewnie był, tak jak głosi przynajmniej legenda o nim. Natomiast może trochę zmartwienia nie przeszkodzi, więc nie wiem, czy tak musimy od razu całe wyrzucić na śmieci.
To jest o tyle ciekawe, że są takie rzeczywistości w naszym życiu, chyba może nawet dziś bardziej niż kiedyś, które byśmy chcieli wyrzucić z naszego życia. Ja ostatnio chodzę z takim tematem złości, tak, która jest dla wielu no, jakąś taką przeszkodą, wielu chciałoby ją wyciąć z życia, żeby po prostu się nie złościć. No ale ta złość jest, jakoś ewolucyjnie przetrwała. No może ona do czegoś jest potrzebna. Ja myślę, że jest. No to co? To zmartwienia, zanim o tych hakach, tak? To zmartwienia twoim zdaniem są jednak nam do czegoś potrzebne?
Czy są potrzebne? Wiem, że zbyt duże zmartwienia nie robią nam dobrze. I to jest akurat dość jasne, również z czysto medycznego punktu widzenia, ale też z takiego prostego punktu widzenia właśnie prostej radości istnienia. Ona może być dość mocno przygaszona właśnie ciągłym zamartwianiem się. Pewnie wszyscy znamy takich ludzi, którzy bez przerwy się, bez przerwy się martwią, ich oczy są zgaszone, mało w nich błysku, nie potrafią się cieszyć tym, co dookoła. I nawet jeśli ich życie widziane z zewnątrz wygląda na życie kogoś szczęśliwego, no to każdy z nas, oprócz różnych możliwości, w które wyposażyła nas ewolucja, ma też taką możliwość, żeby gasić siebie samego własnym zmartwieniem. Więc to jest dość oczywista obserwacja i co z tym zrobić, no, to jest przedmiotem dociekań różnych filozofii od czasów, w których wiemy, że te filozofie powstały od tysięcy lat właściwie, ale jest na to wiele różnych sposobów, wiele różnych metod. No i one zależą od tego, kogo pytamy. Czy pytamy stoików, czy pytamy Epikura, czy pytamy Buddę na przykład. To dostaniemy trochę inną metodę, ale ich cechą wspólną jest to, żeby odróżnić dwie rzeczy. Ból od cierpienia. I żeby zobaczyć, że ból to jest coś, co jest plątane w życie ludzkie. Jest nieuniknione. Jest częścią natury. Jest właśnie, jak powiedziałeś, programem ewolucyjnym. I nie możemy oczekiwać, bo będzie to całkowicie nierealne, żeby bólu nie odczuwać. Ale czym innym jest cierpienie? Cierpienie, tak przynajmniej to zdefiniujmy na rzecz naszej rozmowy, bo będzie nam łatwiej, jest tym, co przychodzi w reakcji, tak, na zdarzenia, w tym na ból. Jest taka metafora dość dobra, która to opisuje, taka medyczna trochę, która mówi o tym, że ból jest raną, a cierpienie jest sypaniem soli w tę ranę. I wydaje się, że to dość dobrze opisuje, o ile możemy ograniczać oczywiście takie sytuacje, kiedy ta rana może powstać gdzieś na naszym ciele, no to powiedzą na przykład starożytni stoicy, ale i nie tylko starożytni, no to już to, czy sypiemy tę sól, zależy całkowicie od nas.
Czyli co, nie sypać soli?
Nie sypać soli.
Będzie łatwiej. No dobrze, ale to ja pójdę trochę w tę analogię, bo, no bo może być tak, że jest strata, tak? No bo chcę odciąć się od sytuacji złamania nogi, bo to tak może być rzeczywiście pewnie złamanie nogi i potem ktoś może biadolić, że to on tą nogę złamał i jak ona go bardzo boli i tak dalej, ale niech to będzie jakaś strata, nie wiem, śmierć kogoś. No to tutaj rozumiem, że jest ból, który się pojawia w momencie, kiedy się o tym dowiadujemy, kiedy to jakby się dzieje, czy chwilę nawet później, a potem jest cierpienie, no ale ono po prostu jest i pewnego rodzaju sypanie soli, życie sypie sól, nie? Słyszymy głos, nam się wydaje, że to jest właśnie ta osoba, nie wiem, może kroki, nam się wydaje, że to jest właśnie ten człowiek. No pewnie można dokładać, ale abstrahując od tego, że można dokładać, chyba jest tutaj po prostu coś takiego, co się dzieje, co jeszcze trwa. To może to jest ból właśnie jeszcze, nie cierpienie. Chciałbym zrozumieć.
W porównaniu to właśnie my jesteśmy tymi, którzy sypią sól, a nie życie. Życie zderza nas z różnymi trudnymi sytuacjami, na przykład ze stratą kogoś bliskiego, ale nasza reakcja zależy od nas. I teraz, żeby nie cierpieć przesadnie, tak, albo żeby zatrzymać tę sytuację na poziomie takiego pierwszego bólu, to ważne jest to, ważne jest, żeby prowadzić pewien rodzaj życia, tak? Tutaj chodzi o prewencyjne zapobieganie cierpieniu, czyli musimy na przykład taką najbardziej podstawową techniką, która pozwala nam cierpieć mniej, na przykład w wypadku straty kogoś bliskiego, jest uświadomienie sobie, zanim jeszcze taka strata nastąpi, kiedyś ona nastąpi, tak? No bo to jest nieunikniony element życia każdego z nas, uświadomienie sobie kruchości tego świata w ogóle. Stąd mamy w różnych filozofiach bardzo dużo, bardzo konkretnych, moglibyśmy powiedzieć, technik kontemplacji, które służą do tego, że obserwujemy świat jako coś zmiennego, jako takie pole, pole istnienia, w którym nie ma nic stałego, w związku z tym nie należy zakładać, że coś nam będzie dane na zawsze. I robimy to na różnym poziomie. Teraz mogę się odwołać do różnych autorów takich metod. Na przykład Epiktet powie, ćwicz się z małymi rzeczami. Tak jak masz swój ulubiony kubek, a to akurat ten jest jedną z moich ulubionych, bo lubię taką bladą czerwień. Jak masz swój ulubiony kubek, no to za każdym razem, kiedy dobierzesz do ręki, to miej świadomość, że to jest tylko glina. I gdyby upadł, a no, że akurat nie tu, ale gdyby upadł z trochę większej wysokości, to by się zbił. Czyli miej świadomość, że nie trzymasz w ręku niczego stałego, tylko przedmiot podlegający zmianie. I ta zmiana jest konieczna. Jak sami go nie stłuczemy, to zrobi to ktoś inny, a jak ani my tego nie zrobimy, ani ktoś inny, no to z czasem on sam rozpadnie się w prog. To tylko kwestia czasu. I teraz mówię, jak przećwiczysz to na takim kubku, to ćwicz teraz na rzeczach ważniejszych niż kubek. Chyba, że masz, że ten kubek rzeczywiście, masz jakąś obsesję na jego kubek, wówczas to nie jest mój przypadek. Na przykład, okej, to może być ważniejsze. Dajmy to samo, tak, jest ważniejsze. Tak jak ktoś ci go ukradnie albo zostanie skasowany w jakichś ponurych okolicznościach, no to jak już przećwiczyłeś na kubku, tak, i patrzysz na ten kubek jako na coś krupego i potem się okaże, że jego zbicie nie wywołuje w tobie nawet drgnienia, albo leciutkie takie drgnienie, za którym nie idzie jakieś większe produkowanie myśli, które są właśnie źródłem cierpienia, no to to samo odnieś do samochodu, to samo odnieś do domu, czy też mieszkania, w którym mieszkasz i potem. I to brzmi okrutnie dla naszego współczesnego ucha, ale potem mówi nam Epiktet, odnieś to do swoich bliskich, bo oni też są tak samo krusi jak ten kubek. Tak? Ich to, czy będą żyć, czy nie zależy ani od ciebie, ani od nich, tylko od pewnego programu natury. W związku z tym wiedz, że osoba, którą kochasz, też może w każdej chwili, w każdej sekundzie nawet, bo ta kontemplacja jest potem doprowadzona do aż takiej dużej siły, w każdej sekundzie umrzeć. I teraz nie chodzi o to, i tu jest właśnie ważny taki twist, nie chodzi o to, żeby ta świadomość śmiertelności naszych bliskich była jeszcze jednym powodem do tego, żeby nasze życie było jeszcze bardziej ponure, tylko jeśli to jest przeprowadzone właściwie, zgodnie z regułami kontemplacja filozoficzna, to jej rezultatem będzie zachwyt każdą sekundą bycia z tą osobą. No bo wiedząc, że jak krucha ona jest, krusi my sami jesteśmy, będziemy się cieszyć każdą chwilą. I wtedy nie będziemy się kłócić o jakieś tam drobiazgi i obrażać na siebie, no bo przy tej takiej stałej, wyćwiczonej filozoficznie świadomości kruchości będziemy się po prostu sobą cieszyć i będziemy też dla siebie lepsi. No i wreszcie na końcu bądź też świadom, mówi Epiktet, że ty sam, tak, nie jesteś wieczny, że kiedyś zachorujesz. Chyba ma tu na myśli coś innego niż teraz dotyka ciebie i mnie, czyli jakiś budzący się w nas katar i że kiedyś umrzesz. Tak? I w związku z tym tym bardziej, tak, ciesz się każdą sekundą. Ale na tym polega jakby logika tego treningu, że on jest stopniowy, tak, zaczynamy.
Wiesz co, pomyślałem o 15 różnych rzeczach po drodze, ale pierwsza, o której chcę powiedzieć, to myślę, że to jest bardzo takie właśnie rodzicielskie. Ja to bardzo przeżywam, to co powiedziałeś, w kontekście trudnych chwil z dziećmi. Kiedy myślę sobie, że no jejku, jest tam środek nocy i kto mi znowu głowę zawraca, ale potem sobie myślę, no ale to bardzo szybko przeminie. I w gruncie rzeczy to też ma swój urok, nie? To zawracanie głowy, nie? Te kłopoty. Nie mówię o poważnych problemach, bo to jest trochę inna sytuacja, ale pewne niedogodności, które wynikają z bycia rodzicem mniejszych dzieci, czy nawet nastolatków, którzy przychodzą i coś gadają, to tak naprawdę to gadają sensownie, nie? To jest bardzo cenne, więc myślę, że to rzeczywiście ciekawy wątek. Zresztą pomyślałem...
Ja myślę, że pojawia w tobie jeszcze za tym zatęsk.
Aha. No jak za tym kubkiem, nie? Czyli to jest stoickie.
Na pewno w tym wachlarzu stoickim metod się mieści.
No właśnie. Wiesz co? Okej, tu pewnie jeszcze tam parę myśli. Jedna między innymi taka, że był kiedyś taki czas, że ludzie się witali, mówili memento mori. Wiesz co? Jest taki film na YouTubie, nie, można sobie znaleźć. Wystarczy wpisać po angielsku Then Why Worry, czyli jakby wtedy po co się martwić, znakiem zapytania. To ma tam kilka milionów wyświetleń. Ten film trwa 1,5 minuty I właściwie jest bardzo prosty, w sumie jego właśnie streszczę, więc może wcale nie trzeba klikać. I no jakiś taki mędrzec wschodu mówi, no tak, no masz problemy. Możesz coś z nimi zrobić? No to super, to po co się martwisz? Nie możesz nic z nimi zrobić? No to trudno, to po co się martwisz? Więc nie martw się. Bardzo proste. Nie wiem, to jest stoickie, czy jakieś inne to jest?
Nawet tym mędrcem, którego nawiązuje, jest właśnie ten, że Epiktet, bo on był taką specjalistą. Każdy z tych filozofów miał jakby swoją małą obsesję i swoją małą specjalność. Dlatego działanie filozofii jest tak fascynujące, że w każdym z nich znajdziemy też trochę ich osobowości, ich życiorysu, ich specyficznej perspektywy. I Epiktet akurat był specjalistą od odróżnienia tego, co od nas zależy, od tego, co od nas nie zależy. I to jest właściwie początek też takiego treningu stoickiego. Jak się nauczymy tych dwóch rzeczy, no to oczywiście to wtedy nie będziemy w ogóle inwestować naszego czasu, energii czy myśli w postaci zmartwień choćby, w to, co od nas nie zależy. Natomiast będziemy bardziej inwestować te wszystkie nasze możliwości w to, co od nas zależy. Tak? Czyli staniemy się przez to szczęśliwszy, bardziej skuteczni, lepsi dla innych ludzi. Epiktet definiuje bardzo konkretnie na samym początku takiego pisma, które się nazywa Enheiridion, czyli podręcznik, tak? I to należy traktować dosłownie, że mamy pod ręką tak, te myśli, że możemy z nich korzystać w każdej chwili. Definiuje dokładnie, co od nas zależy, co nie. I jak ja o tym opowiadam moim studentom na Uniwersytecie Śląskim albo na różnych warsztatach, no to zwykle to powoduje dość dużą dyskusję, bo Epiktet na przykład mówi, ciało od ciebie nie zależy. No i oczywiście jak to nie zależy ode mnie ciało? Tak? No to po co chodzę na siłownię tak, i wydaję całe stypendium na kosmetyki? Tak? Bo ciało ode mnie zależy. No ale Epiktetowi chodzi o to, że ostatecznie nie. Tak? Ostatecznie od ciebie nie zależy, tylko zależy od natury. Tak, możesz robić, co chcesz, wstrzykiwać sobie tony czy też kilogramy botoksu, ale to nic nie da, bo na końcu i tak ciało podąży za programem natury. A natura, ale ten program jest taki, że starzeje się, będzie bardziej podatne na choroby i kiedyś umrze. No i nie będzie już zawsze takie piękne, oczy nie będą nam tak błyszczeć, chociaż może z tym jakoś da się jeszcze do jakiejś, mam nadzieję, późnej starości dotrwać. W związku z tym nie możemy powiedzieć, że ciało od nas zależy. Więc nie przywiązujmy się do niego po pierwsze, a po drugie nie miejmy na jego punkcie obsesji. Raczej miejmy obsesję na punkcie tego, co od nas zależy, czyli naszego
sposobu. I co to jest?
Myślenia, postrzeganie rzeczywistości, Epiktet mówi, nasze fascynacje i nasze urazy od nas zależą, bo to się da wytrenować, tak? Da się wytrenować to, czy jeśli do czegoś odczuwamy wstręt, do jakiejś kategorii rzeczy, ludzi lub sytuacji, lub do siebie samych, co przecież nierzadko się zdarza w dzisiejszym świecie, no to możemy to zmienić, tak? Więc to wszystko, co podlega mentalnemu treningowi, zależy od nas, tak? Opinia o świecie, innych ludziach, zdarzeniach. I dzięki temu, że panujemy nad tym obszarem, mamy możliwość wytworzenia w sobie takiego głębokiego, radosnego spokoju, który w starożytności nazywał się różnie, na przykład atarakcją, i który jest spokojem niezależnym, właśnie może być tak definiowany jako spokój niezależny od wydarzeń.
Ja mam pytanie od słuchaczki. Bo to teraz sprowadzamy do konkretu, która pisze tak. Mnie martwi wiszenie mojej córki na komórce, oglądanie chyba, tak, bzdury, która ogląda bzdury, którymi się wzoruje i szminkuje się mając 10 lat. Ja jej to ograniczam i chyba TikToka zabraniam. Jak tylko jest poza domem, no to i tak chłonie to non-stop. No dobrze, czyli jest jakieś takie jest wyzwanie. No i co? No jak się przestać martwić? Dziećmi, które gdzieś tam idą w jakimś takim kierunku, który czujemy, że jest zły, niewłaściwy.
Jesteśmy u tych stoików, no to oni by zaproponowali kilka różnych podejść. Tak? Na przykład pierwszym, dokładnie tak jak to powiedziałeś, potraktować to jako wyzwanie. Czyli na przykład zadać sobie pytanie, no to może znajdę coś bardziej atrakcyjnego, tak, dla niej. Albo nauczę ją cieszyć się czymś zupełnie innym. I oczywiście, że to nie będzie łatwe. I to jest całkiem zrozumiałe. Wszystkie dzieciaki tak robią dzisiaj, więc ma skąd, ma kogo naśladować. To jest po prostu styl życia. Ale czy może być lepsze wyzwanie dla kogoś, kto wychowuje małego człowieka, niż znaleźć dla niego jakieś źródło radości poza pikselami telefonowymi? Oczywiście to będzie trudne. Oczywiście nie ma jednej reguły. Natura jest na przykład czymś, co fascynuje małych ludzi. Zwierzęta szczególnie, tak? Przy odpowiednim podejściu, zaangażowaniu, przede wszystkim uwadze, tak? Da się moim zdaniem stworzyć takie środowisko, które będzie sprzyjało innego rodzaju fascynacji. Mam pewnego tatę, który właśnie przewidując to, że może tak się stać, od dziecka uczył swoje dzieci tego, na przykład, żeby bawiły się patykami znalezionymi na drodze, a nie elektronicznymi zabawkami. Okazało się, że to przyniosło pewien skutek. Nie wiem jak teraz, bo teraz te dzieci już są pewnie, dawno nie słyszałem żadnych raportów z tego ponarodzicielskiej bitwy, ale na pewno kiedyś przynosiło to skutek. I teraz istotna jest ta różnica, tak, że jak uczynię to wyzwaniem, tak, no to otworzy się przede mną zupełnie inny obraz. Po pierwsze, będę wiedzieć, że nie muszę natychmiast w tej chwili przekonać to dziecko, że ma zostawić ten telefon. Tak? No bo jak patrzę na to dziecko za tym pikselowym urządzeniem, no to boli mnie to, prawda? Więc chciałbym już, żeby przestało mnie boleć, tak? Więc chciałbym, żeby odebrać to pikselowe urządzenie, niech to dziecko fascynuje się na przykład biedronką chodzącą po liściu, albo chmurami, które gdzieś tam za oknem przepływają. Więc tak naprawdę chcę wyzwolić się z mojego własnego podrażnienia, które we mnie tkwi. I w związku z tym to się zwykle skończy jakąś kłótnią rodzinną, tak, wymianą tych samych argumentów, zabraniem być może tego telefonu, co oczywiście będzie miało jakiś skutek na przyszłość, że to dziecko będzie jeszcze bardziej chciało. Ale już tylko kończę tak, jeśli to jest wyzwanie, tak, no to dobrze. Jak teraz mam użyć swoją inteligencję, swoje możliwości, tak? No i skoro uważam, że te chmury są lepsze niż te piksele, to uważam z jakiegoś powodu, tak? To jak pokazać temu dziecku, jak mu opowiedzieć o tym, dlaczego, jak go zafascynować chmurami, mówiąc w skrócie, tak? Czy pokazać mu, jak te chmury budują opowieści na niebie? Czy opowiedzieć im o samych chmurach, tak? Są różne sposoby, tak? Tutaj te filozofie nie dają konkretnej takiej techniki, że masz powiedzieć to i to, tylko wskazują ścieżkę.
Ten temat jest bardzo trudny, dlatego że rzeczywiście, tak jak tutaj powiedziałeś o swoim znajomym ojcu, który przewidział ten problem wcześniej, próbował już jakoś wdrożyć dzieci w taki świat, to jest trochę inaczej, jak te dzieci nie są w ten świat wdrożone, stają się nastolatkami i nagle ktoś im mówi, słuchaj, pokażę ci trochę inny świat tej biedronki czy tej chmury, on wtedy może być zupełnie nie fascynujący, ale cieszę się, że w ogóle rozmawiamy o tym wątku, dlatego że wtedy, kiedy na przykład pojawia się choroba bliskich osób, no to jest pewnie trochę inaczej, bo może być taka choroba, która, no rzeczywiście stajemy w takim punkcie, że nic nie możemy zrobić, albo właśnie wynajdujemy, że jest jakiś sposób, trzeba tutaj znaleźć jakiś lek czy lekarza i jest bardzo zadaniowo. Natomiast wtedy, kiedy my mówimy o wartościach, bo wydaje mi się, że trochę rozmowa o tej właśnie siedzeniu w komórce, to trochę może o tym być, prawda, że dzieci podążają za wartościami, które nie są zgodne z wartościami rodziców. Czy to na przykład właśnie to, że nie, my byśmy chcieli, żeby się dzieci interesowały przyrodą, a interesują się komórką, czy nie wiem, jesteśmy wierzący, a dzieci są niewierzące. No jakby jest jakaś taka sfera, która jest po prostu dla nas rodziców bardzo ważna. No i wtedy, no wydaje nam się pewnie, że to jest gdzieś tam jednak w kręgu naszego wpływu, więc staramy się o to boksować. A ty powiedziałeś o zranieniu naszym własnym, że to nas rani. I ja usłyszałem kiedyś takie zdanie i chciałbym, żebyś się do niego odniósł. Usłyszałem takie zdanie, które na początku mnie jakoś, powiem szczerze, trochę zmroziło i wkurzyło nawet, ale potem sobie pomyślałem, że coś jest na rzeczy i kupiłem. To zdanie brzmi tak, że nikt nas nie może zranić, dopóki my sami nie pozwolimy na to, żeby to się stało. Czyli na dobrą sprawę nikt nie może cię obrazić, jak ktoś ci powie, że jesteś głupkiem, na przykład. To cię nie obraża, dopóki ty sam nie zdecydujesz, że No, tak, tak, no, tak. Mówię... no właśnie.
Pracować, tak, żeby dać się obrazić. No to jest bardzo stoickie, tak? Marek Aureliusz, cesarz, filozof z II wieku naszej ery, powie, że wydarzenia stoją na zewnątrz naszej duszy. Natomiast nasze niepokoje lub też wewnętrzny spokój zależą wyłącznie od tej duszy. Tak? To jest taki bardzo, bardzo wyraźny podział. Ale jak mówiłeś o tym, o tej chorobie na przykład, że nic nie możemy zrobić, no to zawsze możemy coś zrobić ze swoją reakcją. Podam ci bardzo taki drastyczny przykład. Kiedyś prowadziłem, a teraz się przenieśmy na wschód z kolei, do buddyzmu. Kiedyś prowadziłem takie warsztaty w Poznaniu, w takiej technice medytacji, która się nazywa techniką, czy też metodą niezmierzoności. I ona polega na tym, że budujemy za pomocą pewnego auto-oddziaływania medytacyjnego na sobie, budujemy pewną sekwencję emocji, budujemy pewien krajobraz emocjonalny w nas, on się składa z czterech etapów. Najpierw taką życzliwość do siebie, świata i innych ludzi, potem współczucie, potem to, co się nazywa współradością, także cieszymy się radością innych ludzi. I na końcu coś, co się nazywa, to jest tłumaczone na polski, ja zresztą sam chyba to tłumaczenie zacząłem kiedyś, redagując pewną książkę buddyjską, jako bezstronność. Tak? Ale to nie jest dobre tłumaczenie do końca, być może wolność. Jak sobie teraz wyobrazisz, i Państwo sobie wyobrazicie wolność jako emocję, to będzie to, o czym mówię, czyli niewolność jako niebycie ograniczonym fizycznie, czy też zniewolonym mentalnie, tylko wolność jako emocję. Jak miłość jest emocją, zazdrość jest emocją, to pomyślcie teraz o wolności jako emocji. Więc coś takiego można wytworzyć też w buddyzmie. Natomiast te warsztaty polegały na tym i one były, co ważne, w tej opowieści dla ludzi z tak zwaną terminalną chorobą, zdiagnozowanym nowotworem, z którymi fantastycznie się pracuje, bo są tak niesamowicie mądrzy i dojrzali. Właściwie to oni uczą bardziej niż są uczeni. No ale tutaj robiliśmy tak, że przechodziliśmy nawet miesiąc po miesiącu przez te cztery fazy. Jeden miesiąc, cztery spotkania były poświęcone życzliwości, potem współczuciu, współradości i na końcu bezstronności. I pamiętam, ta bezstronność najbardziej jest najtrudniejsza, tak? Bo to jest taka formuła medytacyjna, którą powtarzamy i jedną z formuł bezstronności jest każda istota ma swoją podróż, sam jesteś twórcą swojego życia. Tak? I to taką formułę stosujemy w tej medytacji do jakiejś osoby. Tak? No więc pewna starsza pani na tych warsztatach powiedziała, że ona nie będzie robić tej medytacji, bo to jest jakaś bardzo nieczuła medytacja. Tak? I więc ja powiedziałem, okej, ten warsztat polegał na tym, że ludzie medytowali w domu, raz na tydzień się spotykaliśmy. Powiedziałem, okej, to niech pani sobie zostanie tam przy poprzednich medytacjach, przy współradości, czy współczuciu. Nie ma żadnej potrzeby robić niczego na siłę, ale na następnym tygodniu ona przyszła, cała rozpromieniona, powiedziała, że jednak spróbowała. I spróbowała wobec swojego syna, który był uzależniony od narkotyków, bardzo ciężko, tak? A ona była jego jedyną rodziną. Czyli widzimy tę sytuację, tak? Oto mamy kobietę umierającą na raka, która zostawia po sobie dziecko, syna nastoletniego, czy też dwudziestoparoletniego, który jej zdanie, no jakby nie ma przed sobą żadnego życia. Tak? No i zaczęło opowiadać. Ostatnie lata czy ostatnie miesiące wyglądały tak, że każda ich rozmowa trwała nie dłużej niż 20 sekund i kończyła się wybuchem złości i takimi słowami, które potem żałujemy. Czyli ona mówiła nie ćpaj, on mówił, tu nie będę cytował. No i tak to się kończyło. A jak spróbowała jednak tej medytacji bezstronności i zaczęła wysyłać w jego stronę takie myśli, każda istota ma swoją podróż, to okazało się, bo tego się bała, tak, że to zabije jej miłość. Okazało się, że to nie tylko nie zabiło miłości do jej syna, ale też wytworzyło jakąś zupełnie nową przestrzeń. Że dzięki tej temu poczuciu wolności i zrozumieniu, tak, że nie jesteśmy, użyłeś tego słowa, odpowiedzialni, tak, że nie jesteśmy odpowiedzialni w 100% za, albo w ogóle, tak, nawet albo w znacznej mierze za szczęście innych ludzi, nie musimy się tego obarczać. Do tego przynajmniej doszło w trakcie jeszcze tych warsztatów, że ona zaczęła z nim dłużej rozmawiać. Nie wiem, jak się skończyła ta historia, ale sam fakt, że ta rozmowa nie kończyła się kłótnią po 20 sekundach, był dla niej właśnie tym, co spowodował, że wchodziła potem przez te ostatnie tygodnie do naszej sali spotkań z taką uśmiechniętą twarzą. Więc to jest przykład na to, jak czasami warto spróbować środków filozoficznych, choć wydają nam się na pierwszy rzut oka, nawet tak jak w tym wypadku, okrutne.
No tak, bo filozofia się trochę kojarzy jednak z książkami, do których można zajrzeć, a nie z czymś praktycznym, co można zastosować na co dzień w życiu. Pomyślałem o dwóch rzeczach. Jedna pierwsza, druga ważniejsza, więc o drugiej powiem, że to o czym mówiłeś przed chwilą, to budzi w mojej głowie taką myśl o odniesieniu się do czegoś więcej. Nie? To znaczy, że wtedy, kiedy w jakiejś sytuacji potrafimy nagle wsiąść do takiej, wyobrażam sobie, taka winda albo taki balon, nie, który nas tam unosi gdzieś bardzo wysoko i w danej rzeczywistości patrzymy sobie, że nagle te prawda, jak w wierszyku dla dzieci, te krówki jak Boże krówki, nie, właśnie te biedronki, o których wspominałeś, i widzimy to z pewnego oddalenia, to sobie myślimy, no tak, nie jesteśmy panami tego wszystkiego, to gdzieś są jakieś powiązania. Tutaj niektórzy będą pewnie, jak w tej medytacji, o której ty mówiłeś, mówili o takiej, no, relacji do świata, do ludzi. Jeszcze inni będą widzieć, okej, okay, jest opatrzność, która nad tym czuwa. Jedni i drudzy nabierają dystansu, no i trochę rzeczywiście to taka się robi przestrzeń, że nie mam co się martwić, bo to nie ja tu rządzę tak na koniec dnia. Takie coś mi się tutaj rysuje. Kiwasz głową, że coś w tym jest, więc oddaję ci głos.
W wypadku stoicyzmu tym czymś, tą opatrznością jest po prostu inteligencja natury. Inteligencja wpisana w cały kosmos, którego jesteśmy częścią. A jak mówiłeś o tym znoszeniu się balonem w górę, to jakbyś cytował, może nie cytował, tak, ale parafrazował słowa Marka Aureliusza, który mówi: wznieś się wyobraźni poza, oby wysoko w górę i spójrz, tu jest Europa, tam jest Azja mniejsza, i spójrz z tej wysokości na ludzi, tak jak się kłócą, jak się żenią, a potem się rozwodzą, jak walczą o to lub o tamto. Spójrz na te muróweczki i zobacz, że każdy z nich, i wyobraź sobie, że każdy z nich się wydaje, że ten problem, który nosi w sercu, jest najważniejszym problemem całego wszechświata. Ale z tej perspektywy widzisz, że to wcale nie jest najważniejszy problem, tak, tylko pewien rodzaj obsesji jakiejś muróweczki. Tak? I ta perspektywa to jest jedna z kontemplacji stoickich, ma spowodować to, że od tej obsesji, tego zamknięcia w sobie i noszenia w sobie ciężarów, które daleka wydają się właściwie nieistniejące, możemy się oderwać.
Mam bardzo praktyczne do ciebie pytanie, bo tą pierwszą rzeczą, którą pomyślałem, bo mówiłeś o tej wolności, prawda, że ktoś de facto może nie być wolny, bo może siedzieć w klatce, tak jakby tak obiektywnie, ale może mieć tą wolność, mówiłeś o wolności jako uczuciu. Ja wtedy sobie pomyślałem o Wiktorze Franklu, który jest autorem takiej niesamowitej książeczki Człowiek w poszukiwaniu sensu, czyli de facto są to takie zapiski z obozu koncentracyjnego, z obozu zagłady, no, wybitnego psychoterapeuty, który zresztą ten obóz przeżył i w ogóle ten sam wątek przeżycia i pewnego mentalnego nastawienia, to też jest dość niesamowity. I on tam opisuje taki fragment, kiedy mówi o tym, że jakby odkrywa, że właściwie mogą mu zabrać wszystko, ale że jest taka przestrzeń w człowieku, której nie mogą mu zabrać, że oni mogą go pobić, mogą mu zabrać ubranie, może jakby nie mieć nic obiektywnie z zewnątrz, ale w środku może pozostać wolny, może pozostać sobą i tego się zabrać nie da. Jak to mówię, to czuję ciarki, bo to jest niesamowicie takie dotykające, ale tu pojawia się pewne praktyczne pytanie, no bo oby nigdy nikt z nas nie doświadczył zagłady, czy takich przeżyć, jak w obozie zagłady. Ale mamy różne swoje przeżycia, trudne, i one zazwyczaj nie prowadzą nas, tak jak Wiktora Frankla, one prowadziły do jakiegoś uwolnienia, tak, że jakby jego refleksja, może też samopoznanie, pozwoliły mu rozwinąć skrzydła, jakby te duchowe, wewnętrzne. ale wielu z nas to po prostu wciska w ziemię, jak głaz, który po prostu zabiera wszystko. I no to jak to zrobić, żeby pójść drogą Frankla, a nie drogą pod głazem?
Nie, byłaby różnica między Franklem a większością pewnie więźniów takiego obozu, że Frankl mówił o tym, że jak nowa grupa więźniów przybywała, to on mógł ocenić po minucie, czy ktoś przetrwa, czy nie. I wcale nie chodziło o tężyznę fizyczną, czy też przechwałki, tylko pewien rodzaj właśnie wewnętrznej postawy, która przebijała przez oczy i przez gesty, przez całe ciało. Ale różnica jest taka, że po to właśnie jest filozofia, że albo możemy zderzać się refleksyjnie cały czas z tą samą okrutną, jak się wydaje, życiową, powtarzającą się sytuacją czegoś nieprzyjemnego, co nas boli, albo możemy zastosować pewien rodzaj wewnętrznej dyscypliny, którą właśnie dostarcza filozofia, która sprawia, że każde takie zdarzenie sprawia, że rośniemy, a nie po prostu czekamy, aż uderzy w nas kolejne. Kiedy to kolejne przyjdzie, no to będziemy odrobinę mocniejsi. I teraz ta wewnętrzna, ta struktura tej budowanej systematycznie postawy filozoficznej, bo tego się nie da zrobić na weekendowych warsztatach, to się robi przez całe życie. Trochę tym się różnili starożytni od nas, że nie wierzyli w to, że można tak szybciutko pognąć jedną pigułkę i już się rozwiąże problem. Ta struktura jest taka sama, albo bardzo, bardzo podobna we wszystkich antycznych filozofiach i na wschodzie, i na zachodzie, które zakładają pewien rodzaj właśnie takiej autoterapii. I częścią tej struktury jest coś, o czym my zapomnieliśmy we współczesnym świecie, czyli budowanie etyki cnu. Czyli świadome formułowanie w sobie cnót, czyli pełnych cech charakteru. Nie przypadkowych cech charakteru. Ja rozmawiam ze studentami takimi młodymi, 20-letnimi o cnotach, czy o cechach charakteru, no to oni mówią, że każdy ma swoje, tak? I każdy może sobie sam je wymyślić, tak? Ale nie, tu w ogóle nie tak działa w tych systemach filozoficznych. Tam są określone cechy charakteru. Są trzy takie kardynalne cnoty antyku i pierwszą i najważniejszą, a zgadnij, jak jest. To nie jest takie oczywiste, ja myślałem, że mądrość.
Odwaga?
Tak, od odwagi wszystko się zaczyna. Odwaga jest takim rodzajem cnoty, która sprawia, że możemy myśleć i działać inaczej niż wszyscy dookoła. Tak trochę wyrwać się z nawyków ludzkiego stada, co do którego zawsze filozofowie byli dość podejrzliwi. Więc to pierwsza cnota kardynalna, najbardziej fundamentalna, to jest odwaga. Drugą jest mądrość. Tak? Czyli musimy budować, jakby po każdym takim zdarzeniu, musimy się od niego uczyć. Tak? Musimy mieć wewnętrzne poczucie, włączony taki program, że ja się od tego uczę, a nie po prostu rozgrywam kolejną bezrefleksyjną, bokserską potyczkę ze zdarzeniem, które i tak mnie na końcu powali na ring życia. Że tak pojadę już trochę zbyt poetycko, jak czuję.
Dobrze.
Natomiast, czyli tak, mamy odwagę, mamy mądrość i trzecią kardynalną cnotą jest sprawiedliwość. To jest fantastyczna cnota. To słowo sprawiedliwość trochę inaczej brzmi w naszych czasach, bo wydaje się, że to jest zjawisko jakby społeczne, tak? A to jest bardziej psychologicznie traktowane w antycznej filozofii. To chodzi właśnie o bezstronność, tak, że nie traktujemy siebie, naszej rodziny, naszego klanu, naszych współobywateli jako wyrównionych na tle innych. To jest taki rodzaj solidarności z całym światem, że potrafię ocenić według tych samych kryteriów moralnych, tak, siebie i każdego innego człowieka, a nie daję sobie tutaj jakieś fory, tak. Jestem sprawiedliwy wobec innych ludzi, wobec siebie, wobec całej natury, tak, wobec zwierząt. I to jest coś, o czym niestety bardzo, bardzo mocno zapomina się w takim społeczeństwie, w takiej kulturze, która hoduje u każdego z nas jakieś potężne ego. Tak? Im większe ego każdy z nas ma, tym bardziej dba o siebie, a nie dba o innych. Ale tak było też kiedyś, tak, bo inaczej niepotrzebna byłaby a praca filozoficzna. Tak? Niepotrzebna byłaby cała ta praktyczna filozofia stoicka, czy buddyjska, czy epikurejska. Więc to jest ta różnica, tak? Że trudna sytuacja jest dla nas impulsem do budowania cnoty i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy świadomi tego, co się dzieje dookoła, czyli rozwijamy pewien rodzaj mądrości, tak? Dajemy swoją uwagę zdarzeniom, a nie zawsze odwołujemy się do tych samych mechanicznych reakcji, które w nas wyuczono. No i to byłaby bardziej pewnie mądrość niż to w kategoriach cnoty rozważamy. Także to tylko tę postawę powiedzą wszystkie te szkoły filozoficzne, które wspominam, należy po prostu budować przez całe życie. To nie ma być tak, że coś jest zbudowane i skończone, ale to budowanie cnót jest też radością życia. Bo ona zbliża nas do atrakcji, tak, do tej wewnętrznej radości, która jest takim głębokim spokojem w nas i jest całkowicie niezależna, jak twierdzą filozofowie antyczni, od zdarzeń zewnętrznych.
Bardzo się cieszę, że o tych cnotach powiedziałeś, bo po pierwsze dlatego, że one są mi bliskie, po drugie dlatego, że myślę, że też uniwersalność tych cnót pokazuje to, że chrześcijaństwo, które oczywiście wiele brało, ale też nie wszystko, bardzo chętnie te cnoty popularyzowało przez długi czas swojego oddziaływania w świecie europejskim. I one są rzeczywiście genialne i pewnie, znaczy ja już sobie wyobrażam, że ktoś ma taki, wiesz, pendrive z napisem cnoty i wgrywa to oprogramowanie naszemu społeczeństwu i w ogóle dostajemy turbo doładowanie do tego, żeby to społeczeństwo było po prostu lepsze. Ale tak się nie da i właściwie już powiedziałeś, że to się nie da tak po prostu klik pendrive'a i czy tam jakieś kliknięcie i coś się pobiera i coś się wgrywa. To się ćwiczy długo i teraz no dobrze jest usłyszeć, że jak się ma te cnoty, no to trochę potrafimy się wzbić do góry, spojrzeć inaczej i te techniki, o których powiedziałeś, są super. Ja w ogóle chętnie bym jeszcze jakąś usłyszał. Wiem, że można sięgnąć po twoją książkę Stoicyzm uliczny, ale jeżeli coś masz, wiesz, w głowie, to powiedz za chwilę. Ale do czego zmierza moje pytanie? Moje pytanie zmierza do tego, że ty powiedziałeś, że właśnie, że nie da się tego w weekend. Ale wiesz, no jakoś trzeba zacząć. To znaczy, chyba problemem dzisiaj jest to, że my nie jesteśmy ludźmi autorefleksji. To znaczy, to się też zmienia, bo jest wielu ludzi, którzy są ludźmi autorefleksji, a oni się tego uczą. Czyli to jest tak, że my jakby przechodzimy z zadania w zadanie. Nie ma takiego momentu, kiedy moglibyśmy się zastanowić, no i jakimi działaniami, czy w ogóle są działania jakieś, którymi można te cnoty, to podejście ćwiczyć. Bo my jakby nie dajemy sobie przestrzeni na trening. Nie, no od razu chcemy iść już, stanąć w tych zawodach, ale gdzie jest czas na trening? To gdzie ten czas na trening tak w praktyce? Czy może jednak robić jakieś, nie wiem, warsztaty? Czy może mieć czas w ciągu dnia? Oddaję ci głos, bo jestem bardzo ciekaw, co powiesz.
Sam zresztą prowadzę takie warsztaty i one polegają na tym, że takim właśnie jakby rozbujaniu się w tego typu świadomym życiu filozoficznym. Natomiast nie załatwiają sprawy. Z cnotami jest, więc tak, mamy bardzo konkretne ścieżki i sposoby na to, żeby taki sposób życia w sobie rozwijać. Ale one są często, no, tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, wymagają na przykład poświęcenia im czasu, tak? I to jest jeden z głównych problemów, tak? Bo ciągle biegamy za sprawami życiowymi. A kontemplacja to jest jakby zupełnie inna sfera, kontemplacja życia. Musimy sobie dać na nią czas i przestrzeń. Więc to jest jedna rzecz i warsztaty mogą nas ukierunkować w ten sposób. Ale inny element to jest bycie w jakiejś wspólnocie dociekań na przykład. Wszystkie warsztaty, które ja prowadzę, one są właśnie tak zorganizowane, że to jest wspólnota dociekań, że jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat życia, którzy chcieliby razem poszukać odpowiedzi na tego typu pytanie, które właśnie zadałeś. Nie mamy w dzisiejszym świecie takiej wspólnoty, jaką jest wspólnota dociekań. Mamy albo wspólnoty hobbystyczne, albo takie wspólnoty towarzyskie, idziemy sobie z kumplami do pubu na piwo, tak? Albo mamy kółka dyskusyjne, tak? Albo mamy grupy religijne, chociaż jest ich coraz mniej. Albo mamy filozofię rozumianą właśnie jako taką naukę akademicką, natomiast nie mamy takiej klasycznej wspólnoty dociekania. I do tego rzeczywiście potrzebny jest jakiś początek. Ja zresztą prowadzę taką grupę Asystent Świadomego Życia, której od wielu, wielu lat ta sama grupa ludzi, zmieniająca się grupa ludzi, ale niektórzy są od początku, budujemy sobie takie filozoficzne życie. Na chwilkę wrócę do tych cnót, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Po pierwsze, mamy jakiś uraz do moralności w dzisiejszym świecie i do oceny moralnej. Wszystko uległo pewnego rodzaju spsychologizowaniu. I mówimy o rzeczach w kategoriach psychologicznych, a nie w kategoriach moralnych. To ma moim zdaniem ogromne konsekwencje, ponieważ to prowadzi do takiego relatywizmu i całkowitego wymarcia cnót. Te cnoty są jak ryby na pustyni. Tak? Jeśli pozbawiamy się możliwości oceny moralnej siebie samych, ale też innych ludzi, a tego się bardzo boimy. Tak? Nie powinniśmy oceniać innych. Tak? To jest taka postawa dzisiejsza, ale tutaj odróżnijmy ocenianie od potępiania. Tak? Zgadzam się, że nie powinniśmy potępiać innych, ale możemy oceniać innych i siebie, bo bez tego nie zaczniemy się uczyć i nie zbudujemy w sobie cnót, tak? Nie wiedząc, co jest dobre i złe. Jest takie zjawisko psychologizacji, że wszystko traktujemy, tłumaczymy sobie mechanizmami psychologicznymi. W związku z tym pierwsze unikamy właśnie takiej oceny moralnej, a po drugie, i to jest taka ważna kolejna rzecz, której nie mamy w dzisiejszym świecie, uciekamy od metafizyki. Czyli uciekamy, to trochę wspomniałaś o opatrzności na przykład, tak? A ja mówiłem o inteligencji kosmosu, tak? Czyli uciekamy od umieszczenia siebie w pewnym takim szerszym kontekście, który zawsze jest podstawą moralności. Moralność wysycha bez metafizyki, tak? No bo staje się po prostu serią zachcianek, tak? Albo cywilnym kodeksem, który w końcu staje się suchy i pozbawiony wszystkich soków życiowych. A jeśli uda nam się powrócić do takiego widzenia siebie, jakbyśmy byli komórką w tkance całego życia, no to nagle to, co nam dyktuje to życie, to prawo natury, jeśli mówimy na przykład o stoikach, staje się ważne, tak, staje się fundamentalne. Więc w chrześcijaństwie oczywiście jest to Bóg, tak? W stoicyzmie no to jest właśnie coś rozumiane jako inteligencja kosmiczna. Ale istnieje pewien uniwersalny porządek, do którego możemy się odwołać, który nas wzmacnia, tak? I który daje nam też jakąś inną perspektywę niż tylko właśnie to ciągłe przekochanie się przez świat, żeby zadowalać swoje puchnące ego, które jest bolesnym ego, no bo im bardziej puchnie, tym bardziej cierpimy, bo ociera się o różne twarde przedmioty zwane sytuacjami życiowymi. Także oprócz cnót, no jeszcze jakaś metafizyka.
No bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo myślę, że to psychologizowanie nie jest tak w ogóle, ono się też czegoś bierze, ono pewnie nie jest zupełnie złe i tak samo to odejście od takiej etyki, to pewnie nam po prostu trochę zbrzydło, pewnie trochę było trochę kiedyś tam za dużo, ale świetnie, że o tym mówisz, bo to nie znaczy, że coś, co było, to jest zupełnie, zupełnie złe i bardzo, bardzo to jest interesująca myśl, ta, którą wypowiedziałeś, dla mnie w każdym razie. Natomiast ja chciałem cię zapytać o warsztaty, które robisz, bo wiem też, że organizujesz kolejny, też trochę mieszkasz w Polsce, trochę nie w Polsce. No i też ciekaw jestem, jak to wygląda. Jakaś filozoficzna połączona z medytacją, nie? Jakiś taki miks trochę.
Gdyby nawiązać do tego, o czym mówiliśmy, no to one polegają właśnie na tym, że budzimy wzajemnie w sobie taką wrażliwość i etyczną, i metafizyczną. Ale nie robimy to poprzez uznanie jakichś kodeksów moralnych, czy jakichś ogólnych praw na temat świata, że takie są, a nie inne, tylko poprzez takie medytacyjne bycie w naturze, to jest jedna możliwość, albo medytacyjną introspekcję, obserwowanie siebie sam, potem przez rozmowę, przez refleksję. Na przykład najbliższe warsztaty, to będzie długi weekend majowy we Włoszech. Gdyby kogoś interesowało, to zapraszam na mojego Facebooka Stoicyzm Logiczny Marcina Fabiańskiego, gdzie wszystkie informacje na ten temat są dostępne. Te warsztaty odbywają się w Apeninach, w takim miejscu 50 km od Rzymu, w miejscu bardzo precyzyjnie dobranym, na apenińskiej polanie wśród bukowych i jodłowych lasów. Paradoksalnie w miejscu, które służyło innym celom, w dawnym ośrodku NATO, który został przekazany Uniwersytetowi Roma Tre, a Uniwersytet współpracuje z moją fundacją, no właśnie zaoferował to miejsce jako miejsce warsztatów. No i na tym właśnie one polegają. Wiemy, rozmawiamy, uczymy się medytacyjnie po tych górach, uwrażliwiamy naszą uwagę, bo to jest też część treningu stoickiego, nie tylko ze sposobem myślenia, ale też z medytacyjnym, zmysłowym kontaktem ze światem. To jest drugi taki obszar pedagogiki filozoficznej i stanowimy właśnie taką wspólnotę do ciebie. To jest dla mnie fascynujące przeżycie, bo przyjeżdżają tam ludzie z różnych ścieżek jedną lepszą rzeczą od takiego filozoficznego zadziwienia, takiego wow, kiedy coś odkrywamy, moim zdaniem jest filozoficzne zadziwienie, kiedy coś odkrywamy wspólnie z innymi. Bo wtedy to wow się wzmacnia. Tak? Wtedy też rodzi się coś niesamowitego, taki rodzaj więzi między ludźmi, której właśnie nie ma w współczesnym świecie. Można by to nazwać więzią filozoficzną, kiedy czujemy się blisko siebie, bo coś razem odkryliśmy. To jest zupełnie niesamowite. Ja sam, kiedy zaczynałem robić warsztaty po napisaniu właśnie tej książki Stoicyzm uliczny dawno, dawno temu, nie spodziewałem się, nawet nie myślałem, że coś takiego może nastąpić. Więc dochodzi na takich warsztatach do fascynujących zjawisk i ja też zawsze się starałem, żeby wszyscy się czuli dobrze. To znaczy, jak ktoś jest bardziej introwertykiem, to sobie więcej czasu spędza gdzieś pod właśnie jakimś bukiem albo włócząc się, a jak ktoś lubi rozmawiać, to bardziej rozmawia. Ale właśnie chodzi tutaj o coś, co jest taki, był taki francuski Pierre Hadot, taki francuski badacz właśnie filozofii rozumianej jako terapia, czyli taka terapia filozoficzna. No i on właśnie mówił, że istnieje taki proces zwany konwersją, który zaczyna się właśnie dziać w takim specjalnym laboratorium dotyczącym życia, jakim jest wspólnota dociekań. I coś takiego może się zdarzyć. Także zapraszam.
Ja jeszcze dwie kwestie. Jedna to jest taka, napisałeś książkę Stoicyzm uliczny, wykładasz filozofię, zajmujesz się filozofią profesjonalnie. Jakie masz plany? Bo to popularyzowanie filozofii to jest ciekawy wątek. Takie właśnie przekładanie tego na ulicę. No i co, będzie kolejna książka?
Ale bez pośpiechu. Napisałem 12 czy 13 książek. Z kilku tych pierwszych zwłaszcza niekoniecznie jestem dumny, choć nie są pewnie jakoś złe. I teraz dojrzałem do tego, żeby nie śpieszyć się z kolejnymi. Z książką musi być tak, że ona musi urosnąć w człowieku. To jest znowu trochę wbrew naszemu światu, kiedy wydawca mówi, jak chcesz dużo sprzedawać, to co roku masz wypuszczać jedno, tak? Ale ja już jestem jakby za stary, żeby tak działać na taśmie, już się na to nie zgadzam. Więc tak, oczywiście jestem teraz w takiej fazie, kiedy w mojej głowie kiełkuje nowa książka. Mam dla niej tytuł, którego nawet do końca nie potrafiłbym tobie i wszystkim, którzy nas oglądają, wyjaśnić, bo to jest właśnie faza kiełkowania, więc to jest arytmia istnienia, filozofia dla rozdygotanych życiem. I ona sobie powoli rośnie. Jak urośnie, zaczynają przelewać na kartki, a dopiero potem pójdę do wydawcy.
No dobrze, to kto lubi czytać, to może czytać, kto lubi słuchać, to może też słuchać, bo ona jest też stoicyzm, o ile pamiętam, chyba też w audiobooku kiedyś był.
Niedawno, kilka lat temu była taka edycja wydana przez Znak różnych moich książek stoicyzmu, ale też Uwolni się, on Sztuce życia według siedmiu najbardziej terapeutycznych filozofów i Zachwyć się, która jest taką książką medytacyjną i szule wszystkie są też dostępne.
Koniec pytania o dzieci, bo my sobie tutaj trochę rozmawialiśmy w gronie dorosłych o tym, jak przestać się martwić i chciałbym tym pytaniem o to, jak przestać się martwić, przerzucić to trochę na nasze dzieci. One do nas też czasem przychodzą i się zamartwiają. I pewnie najważniejsze to jest po prostu wysłuchać. Ale może moglibyśmy podpowiedzieć im jakiś hak, żeby przestały się martwić. To co byś powiedział dziecku? O dziecku, no może nie siedmiolatkowi, ale nastolatkowi. No może być dwunastolatek, niekoniecznie siedemnastolatek, który przychodzi i mówi, nie, ja mam kłopoty.
Jedno z najtrudniejszych pytań, jakie w życiu usłyszałem. Stawiam sobie scenariusze trudnych pytań, bo czyta mnie kolokwium habilitacyjne, ale mam nadzieję, że to nie padnie, bo nie wiem, jak na to powiedzieć. Wydaje mi się, że to, co można by powiedzieć, jest wtórne wobec tego, jak być z tym dzieckiem. I to może samo wyniknąć z sytuacji. Pamiętam, być może znasz Elizabeth Kubler-Ross, czyli amerykańską psychiatrkę, która zajmowała się opieką...
Znam koncepcję.
Znasz koncepcję, tak. Opieką nad dziećmi, które straciły kogoś bliskiego i którym zwykle się nie tłumaczę, może czy nie rozumieją koncepcji śmierci, tak? Zwykle są gdzieś tam w ostatnim szeregu na jakichś pogrzebach i właściwie nie wiedzą, co się dzieje. Nie rozumieją, dlaczego na przykład babci lub dziadka już nigdy nie zobaczą, albo zbywa jej się jakimiś tam, że poszła do nieba, co właściwie, co to ma znaczyć, tak? No więc ja już czytałem bardzo dawno temat Elizabeth Kubler-Ross, nie pamiętam z niej bardzo dużo, ale jedną scenę pamiętam, bo ona opowiadała o swoich konkretnych interwencjach przy okazji takiej sytuacji. Opowiada o takim zamkniętym dziecku, które właśnie umarło, zdaje się, babcia, które się na niego nie odzywało, przeżyło ten pogrzeb, nie rozumiałem, co się dzieje, jak ona przyszła do tej rodziny, bo poprosili ją o pomoc. No to zostało to dziecko przed domem siedzące na krawężniku chodnika, zasępione i zmartwione, tak? Więc co zrobiła Elizabeth Kubler-Ross? Usiadła obok. Tak sobie siedziałem pierwsze 5 czy więcej minut obok siebie i chciała się do mnie jakoś dogrywały, ich emocje ulegały jakby wzajemnym reakcjom i dopiero potem zaczęli rozmawiać, więc przepraszam, ale nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się...
O, to jest nie wiem, co powiedzieć. Dać sobie prawo, żeby nie wiedzieć, co powiedzieć. To jest piękne.
Ale wydaje mi się, że to, co powiedzieć, wynika z takiej otwartej, czułej uwagi, którą, to samo wyniknie, którą damy drugiemu człowiekowi, w tym dziecku.
Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Przypomnę, Marcin Fabiański, na Facebooku Marcina można znaleźć, wpisując stoicyzm uliczny, ale co może jest ważniejsze, Marcin jest doktorem filozofii, przewodnikiem po filozofii i medytacji, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, autorem wielu książek. Marcinie, bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Piękny komentarz na koniec, on już przyszedł jakiś czas temu. Budowanie wewnętrznej radości. To jest piękne zadanie na całe życie. I jeszcze Marta dopisuje, że już się czuje zachęcona, idzie szukać audiobooka. No i świetnie, polecamy audiobooki Marcina. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Za tydzień porozmawiamy o higienie cyfrowej. Magdalena Bigaj będzie naszym gościem. Porozmawiamy o tym, jak tę higienę cyfrową w życiu rodziny wprowadzać w praktyce i co ona ma wspólnego z wykluczeniem cyfrowym. Bardzo polecam też moje inicjatywy dla ojców. Zbieramy grupę na kolejne warsztaty. Można się zapisać na ojcowski newsletter. Serdecznie polecam. No i zapraszam oczywiście do słuchania i wysyłania linków. Już jutro będziemy na wszystkich innych niż YouTube platformach podcastowych. Kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Mikołaj Fox. Najważniejsze.